Witam wszystkich zebranych, jak i zebranych przed internetem. Cieszę się, że mamy takie możliwości w Panu, że nie tylko możemy uczestniczyć fizycznie w Kościele, ale również i możemy uczestniczyć internetowo. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj porozmawiać o tym, czy podzielić się z Wami tym, jak człowiek się zmaga w wypełnieniu woli Bożej. Czy żeby wytrwać w wypełnieniu woli Bożej. Bo jeśli chodzi o wolę Bożą, to mamy takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest rozpoznanie woli Bożej. Tak, kiedy człowiek zmaga się, aby odgadnąć wolę Bożą do własnego życia. Drugi etap to jest podjęcie decyzji. I wiecie, zdarzało się w historii i wśród wielu ludzi, którzy rozpoznali wolę Bożą, ale nie chcieli jej wypełnić. Tak, mamy przykład Jonasza. I mamy przykład wielu ludzi, kiedy ja się dzielę na przykład Ewangelią, to ludzie czasami, zdarza się, że mówią, no to jest fajne, ale ja bym musiał zrezygnować zbyt wielu rzeczy. Czyli rozpoznają wolę Bożą, ale nie chcą pójść, czyli jest decyzja, to jest drugi punkt. I trzeci punkt, kiedy już rozpoznałeś wolę Bożą, podjąłeś decyzję i idziesz. I tu są problemy. I dzisiaj chciałem się zająć tylko tym trzecim punktem, mianowicie jak wytrwać w pełnieniu woli Bożej. Bo okazuje się, że to nie jest takie proste. I dzisiaj chciałbym Wam dać pewne wskazówki, jak wytrwać w woli Bożej. Na przykładzie Mojżesza. Mojżesz akurat miał ten komfort, że nie musiał długo szukać woli Bożej, bo Bóg mu się objawił. I w sposób jednoznaczny powiedział mu, jakie jest oczekiwanie w stosunku do Mojżesza. I w drugiej księdze Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, 10 wersecie czytamy. Przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona, wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. No, wielu z nas chciałoby mieć takie jasne powiedzenie przez Pana Boga, żeby nie mieć wątpliwości. Tak? Tak jak Mojżesz. No, ale moi drodzy, czy tak szybko Mojżesz się zgodził, jak wielu z nas może mieć problemy z tym, czy jestem w stanie, czy... Tak naprawdę to są, moi drodzy, dwa rodzaje ludzi. Jedni ludzie, którzy nigdy nie mają wątpliwości i zawsze podejmują decyzje i idą, a drudzy ludzie mają ciągle wątpliwości. I to nie wynika z obiektywnych przyczyn, tylko to wynika z charakteru. Tak? I mają ciągle wątpliwości. Z czego wynikają te wątpliwości? No, zobaczmy, z czego wynikały wątpliwości Mojżesza przy pełnieniu woli Bożej. I powiem tak, ci, którzy mają wątpliwości w pełnieniu woli Bożej, to jest dla nich kazanie. Bo ci, którzy nie mają wątpliwości, to nic nie zrozumieją. Więc tak, Mojżesz miał wątpliwości. I z czego one wynikały? A Mojżesz rzekł do Boga, kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? Więc Mojżesz, jakie miał mniemanie o sobie? Miał mniemanie, że jest małym, że jest, nie ma mocy. I jakże on może być powołany do tak wielkiego zadania, żeby stanąć przed Faraonem? Czyli zauważmy, gdzie Mojżesz koncentrował swoje myślenie? Koncentrował je na sobie. Pan Bóg mówi idź, ale on spojrzał na siebie i mówi, ja przecież nie dam rady. kimże ja jestem. Tak? I tu już jest pierwsze niebezpieczeństwo w wypełnianiu woli Bożej, koncentrowanie myśli na sobie, bo wielu ludzi uważa się za małych. I to 75% ludzi uważa się za małych. Ale jeżeli będziecie się koncentrować w wypełnieniu woli Bożej na sobie, to trudno będzie wam pójść za Bogiem, bo Bóg powołuje cię do rzeczy, które przekraczają twoje wyobrażenie. I dlatego musisz koncentrować się na Bogu, a nie na sobie. To jest jedna z podstawowych zasad, która umożliwia ci wypełnienie woli Bożej. Tak? Czyli widzimy, że Mojżesz koncentrował się na sobie. Jestem mały, nie mam mocy. Ale też koncentrował się na okolicznościach. I mówi tak, czy oni mnie usłuchają? Przecież nie było mnie tam długi czas. Oni mnie nie znają. Czy oni mnie usłuchają, że rzeczywiście ja mam wypełnić wolę Bożą i wyprowadzić? Nie mam przecież wśród nich autorytetu. Czyli koncentruję się na okolicznościach. Tak? I my też mamy taką pokusę, naszą cielesność, tak? Że to koncentrujemy się na tym, co widzimy. A co my widzimy? Widzimy przede wszystkim samych siebie i widzimy okoliczności. Ale Pan Bóg mówi, nie koncentruj się na tym. Masz się skoncentrować na Bożym działaniu. Czyli są jakieś przestrogi. Jakie miał rozterki Mojżesz w związku z tym? I czytamy w 4 rozdziale 2 Mojżeszowej. Na to odezwał się Mojżesz. A jeżeli nie uwierzą mi i nie usłuchają mnie, lecz powiedzą, Pan nie objawił się tobie. A Pan rzekł do niego, co masz w ręku swoim? On odpowiedział, laskę. I rzekł, rzuć ją na ziemię. A gdy ją rzucił na ziemię, zamieniła się w węża. Mojżesz zaś uciekał przed nim. I rzekł Pan do Mojżesza, wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. Wyciągnął tedy rękę i pochwycił go, a on zmienił się znowu w laskę w jego dłoni. Jakie możemy stąd wyciągnąć wniosek dla nas? Otóż, moi drodzy, z mojego doświadczenia, jak i z tego, co czytam, Pan Bóg zawsze na początku, kiedy odgadujesz wolę Bożą, w jakiś sposób potwierdza twoją misję. Niekoniecznie to muszą być takie cuda i znaki, jak tu są, tak? Ale często jest tak, że niektórzy by powiedzieli, jakiś dziwny zbieg okoliczności, tak? Że to akurat się zadziało w twoim życiu. Że spotkałeś tą osobę, czy że nastąpiło jakiś splot różnych zdarzeń. I Bóg w różny sposób potwierdza to, że wybrał cię do tego. I często wie, że jesteśmy mali, słabi. I Pan Bóg, moi drodzy, nie powołuje koniecznie zdolnych. Ale co? Uzdalnia tych, którzy chcą iść za nim. I widzimy, że Mojżesz tutaj, ponieważ widzimy jego rozterki, wcale nie był z natury przywódcą. Wcale nie był z natury przywódcą. Ale Bóg go powołał na wielkiego wodza. Tak? I ponieważ Pan Bóg wie, że potrzebujemy różnych znaków, więc daje mu jeszcze drugi znak. Czytamy w 4 rozdziale. Rzekł Pan jeszcze do niego, włóż rękę swoją w zanadrze. I włożył rękę swoją w zanadrze, a gdy ją wyjął, oto jego ręka była pokryta trądem i biała jak śnieg. I rzekł, włóż znowu rękę swoją w zanadrze. Włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy ją wyjął ze swojego zanadrza, była ona znowu jak reszta ciała. Jeśli ci tedy nie uwierzą i nie usłuchają przestrogi pierwszego znaku, wtedy uwierzą przestrodze drugiego znaku. Czyli, moi drodzy, dla kogo te znaki były, które Pan Bóg dawał? były dla Izraelitów. A Mojżesz był Izraelitą? No też był. To też było dla niego. I moi drodzy, naprawdę Pan Bóg zawsze, kiedy powołuje was do czegoś, daje wam przekonanie. I dobrze jest wtedy postawić sobie taki pomnik. Na przykład, gdyby mnie tu Pan Bóg powołał i w ten sposób, że wsadziłbym rękę w zanadrze i bym wyjął i później ona by była trądem, to wiecie, co bym zrobił? To bym założył tu sobie kawałek sznurka, żeby mi to zawsze przypominało, że Bóg do mnie przemówił. A wiecie dlaczego? Dlatego, że w wypełnieniu woli Bożej bardzo często jest tak, że jest wielki problem. A nawet powiem, nie bardzo często, ale zawsze. I wtedy jest ważne, żebym sobie przypominał, a jednak On do mnie przemówił. I tak praktykuję w życiu, że robię sobie pomniki tego, że Bóg do mnie przemówił w jakimś zbiegu okoliczności, w czymś, co ja muszę później pamiętać w przypadku ucisku. Bo co się wówczas dzieje? No, moi drodzy, jeżeli zaczynasz wypełniać wolę Bożą, zaczynają się problemy. I tak było u Mojżesza. Gdy Mojżesz poszedł do Faraona, Faraon go wyśmiał i powiedział, co? Jakieś głupie myśli macie, widocznie macie za mało pracy i dlatego chcecie wyjść z Egiptu. Więc będziecie dwa razy więcej pracować, tak? I nie będziemy was wspomagać słomą, tylko sami musicie to nazbierać. I Mojżesz wezwał naczelników izraelskich, którzy dozorowali, i im to powiedział. Od tej chwili macie dwa razy więcej pracować. I co się wówczas działo? Kiedy oni wychodzili od Faraona, spotkali Mojżesza i Arona. I co powiedzieli? Gdy wychodzili od Faraona i natknęli się na Mojżesza i Arona, którzy stali oczekując ich, rzekli do nich. Niech wejrzy Pan na was i osądzi, żeście nas tak zohydzili u Faraona i jego sługi. Włożyliście do ręki ich miecz, aby nas zabili. Tak? Czyli okazuje się, że Izraelici odrzucili jakby Mojżesza i powiedzieli, ty żeś nas zohydził w oczach Faraona. Nie chcemy z tobą mieć już nic wspólnego. I no jest problem. Mojżesz ma problem. Ale gdyby miał tą bransoletkę ze sznurka, to by powiedział, ale Pan Bóg do mnie przemówił. Ale co Mojżesz w tym momencie zrobił? Tak? Jest problem, który przytłacza ciebie w chwili wykonywania woli Bożej. Lud odrzucił Mojżesza. Ale wtedy Mojżesz co powiedział? Wtedy Mojżesz zwrócił się ponownie do Pana, mówiąc. Panie, dlaczego wyrządziłeś zło temu ludowi? Dlaczego mnie tu posłałeś? Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do Faraona, aby mówić w imieniu Twoim, gorzej postępuję z tym ludem. Ty zaś nie wyratowałeś ludu swego. Jak myślicie, w czym tu leży problem? Problem Mojżesza. Problem Mojżesza nie leży w tym, że Faraon się nie zgodził. Problem Mojżesza polega na tym, że on miał pewne wyobrażenie Bożego działania. On miał wyobrażenie tego działania, że on pójdzie do Faraona, Faraon się zgodzi i on wyjdzie z ludem. Ale tu nagle się coś stało niezgodnie z jego wyobrażeniem. I często tak jest, moi drodzy, że mamy pewne wyobrażenie o tym, jak Pan Bóg będzie działał. Jeżeli Pan Bóg nie działa tak, to mówimy, szatan wówczas przychodzi i sieje wątpliwość. Czy to na pewno jest wola Boża? I w tym przypadku tak samo jest, moi drodzy. Ty zaś nie wyratowałeś swego ludu. Dlaczego Pan Bóg nie wyratował swego ludu od razu za pierwszym razem? dlatego że miał szersze plany. Bo chciał, żeby Faraon zatwardził jego serce, żeby Faraon nie wyrażał zgody. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg chciał, aby nastąpiły wszystkie plagi egipskie. Dlaczego chciał, żeby nastąpiły wszystkie plagi egipskie? Nie dlatego, że chciał umęczyć ten naród nawet. Tylko Pan Bóg chciał pokazać, że jest ponad wszystkimi bogami Egiptu. Bo każda plaga to było pokonanie jednego z bogów Egiptu. Tak? Na przykład była ciemność, tak? Bo oni czcili Boga Słońca. I okazało się, że ci ich bogowie, którzy czcili, nie byli w stanie zapobiec temu, co Mojżesz mówił. Ale na słowo Mojżesza to się plagi ustępowały. Czyli z tego wynika, że Bóg Mojżesza jest większy od wszystkich tych bogów, które były w Egipcie. Tak? I chodziło o to, że Pan Bóg chciał Izraelitom również pokazać, że jest większy od wszystkich bogów Egiptu. I Pan Bóg miał szersze plany niż to, co mógł zobaczyć Mojżesz. I dlatego wynikają problemy Mojżesza. I dlatego w czasie wykonywania woli Bożej musimy być czuli na to, co Bóg mówi. Czy możemy sobie wyobrazić inną modlitwę Mojżesza? Tak? Mojżesz mówi, o Panie, coś Ty zrobił, teraz jest gorzej. Ty nie zrobiłeś tego, co obiecałeś. Tak? Taka była modlitwa Mojżesza. A jak można by się inaczej pomodlić? O Panie Boże, widzę, że zaczyna być ciekawie. Ciekaw jestem, co będzie dalej. Jaki jest zrobisz następny krok? Przecież wiem, mam tu opaskę. Rozmawiałeś ze mną i pokładam ufność w Tobie. Tak? I moi drodzy, to jest bardzo ważne, żebyśmy nie koncentrowali się na sobie, nie koncentrowali się na okolicznościach, lecz na Bogu. I wtedy jesteśmy mocni siłą Jego potęgi, nie własnej potęgi. Tak? I często, wiecie, jak rozmawiam czasami z chrześcijanami, to oni mówią, ja rozpoznałem wolę Bożą, a skąd wiesz, mówię, że to jest wola Boża? On mówi, bo odczułem pokój. Powiadam. No wiesz, ja odczuwam pokój, jak nie mam stresu. Ale, bo też tkwi pewne wyobrażenie, że jeżeli coś jest zgodne z wolą Bożą, to ja muszę mieć święty spokój. Tak? Mamy takie wyobrażenie, jeżeli ja czuję święty spokój, to znaczy, że jest dobrze. I że jestem zgodny, jestem w woli Bożej. Ale moi drodzy, czujesz święty spokój, kiedy nie masz stresu. Ale słuchajcie, czy Mojżesz, chociaż miał przekonanie, że jest z woli Bożej, jak szedł do Egiptu, to myślicie, że miał święty spokój? Jego myśli cały czas się plątały. Tak? Co to będzie? Jak to będzie? Tak? Czy jeżeli wykonywał wolę Bożą i go odrzucono, to miał święty spokój? Nie miał świętego spokoju. Ale moi drodzy, wszyscy święci, którzy wykonują wolę Bożą, mają święty spokój nie dlatego, że nie mają problemów, ale dlatego, że wiedzą, że człowiek nie może nic im zrobić, bo ufają Bożej woli, że nawet jeżeli ich zabiją, to są z Panem. Ich odwaga wynika nie z tego, że się niczego nie boją. Oni się może i boją, ale mają pokój, bo to Bóg daje im ten pokój. Inny przykład, moi drodzy, skąd właśnie czerpać pokój. W drugim liście do Koryntian czytamy o innym człowieku, o Pawle, który też wykonywał wolę Bożą. I jak myślicie, też miał, jak Pan Bóg go powołał, to miał drogę usłaną różami? No cóż czytamy? I Paweł pisze tak, nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni, tak że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Czyli widzicie, w wykonaniu woli Bożej są problemy, ale trzeba w tym wytrwać. I mam nadzieję, że po dzisiejszym kazaniu będziecie mieli pewną wskazówkę, jak wytrwać w czasie problemów w czasie wykonywania woli Bożej. Bo to, że są problemy, to nie znaczy, że to nie jest wola Boża, gdzie idziesz. Bo problemy wynikają z naszej cielesności, z naszej koncentracji umysłu, jak i również z tego, że szatan nam przeszkadza. Tak? Wielokrotnie, nawet sam Paweł mówi, chciałem do was przyjść, ale szatan mi przeszkodził. Tak? Czyli problemy są. Święty Paweł miał też problemy. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. I zauważcie, że Paweł, zobaczcie, jego umysł, gdzie on jest skoncentrowany. On tu widać, że on jest skoncentrowany na Bogu. Tak? On mówi, abym nie na sobie polegał, lecz na Bogu. I z tego wynikała siła. Bo wyobraźcie sobie dwóch ludzi. Jeden mówi, ojej, Panie Boże, problemy są. Nie wiem, czy to jest Twoja wola. Tak? Męczy się z tym. A drugi, Paweł mówi, no są problemy, ale jest ciekawie, Panie Boże, co będzie dalej. Wiem, że są problemy i wiem, że czasami nawet moje życie kładę w wykonaniu woli Bożej, ale wyciągam wniosek. Jaki wniosek? Abym nie na sobie samym polegał, lecz na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Dlaczego Paweł był taki twardy w wykonywaniu woli Bożej? Tak? Że trudno było go, nie miał tych rozterek jak Mojżesz. Obaj wielcy mężowie, powiem. Ale wiecie dlaczego? Bo Paweł miał pewien pomnik, który postawił na samym początku. Pewien pomnik w jego umyśle, do którego się ciągle odwoływał. A mianowicie, kiedy jechał do Damaszku i tam objawił mu się Pan Jezus. I oślepł. I on to cały czas miał w głowie. I mówi, Bóg przemówił do mnie. I nigdy tego nie podważał, co jest wolą Bożą. Szedł, bo dostał polecenie, że ma iść do pogan. I już więcej nigdy nie zastanawiał się nad tym. Dlaczego? Dlatego, że ten pomnik, jego oślepnięcie, to co się stało, to był pomnik, z którego czerpał siłę i powiedział, nigdy więcej tego nie podważę. Ja kiedyś też, moi drodzy, miałem takie zdarzenie, że ktoś przyszedł do mnie i mówi, słuchaj, ale po co ty to robisz? To nie ma sensu przecież. A ja mu mówię, wiesz co, no może to nie ma sensu, ale powiem ci, jak było na początku, że ja miałem pewne świadectwa, że Bóg chce, abym to robił. I przytoczyłem mu pewne fakty, takie nadzwyczajne zbiegi okoliczności. A on mówi, wiesz co? To ja już teraz rozumiem, dlaczego tak uparcie przy tym trwasz. To ja będę cię wspierał. Dlaczego? Bo ja miałem pewne pomniki. Czasami wydaje się coś nielogiczne. A czy wydawało się logiczne, że taki pasterz z pustyni idzie do Faraona? Ale jeżeli masz pewne takie pomniki, które zachowujesz w swoim umyśle, nie wiem, czy możesz nawet na półce kupić sobie jakąś maskotkę i postawić pomnik, żeby nie zapominać o tym, jak Bóg do ciebie mówił, całą twoją historię objawienia, wtedy w chwili ucisku jesteś mocny. Wtedy w chwili ucisku jesteś mocny. I moi drodzy, jak był mocny Paweł? Zobaczcie, jak był mocny Paweł, dzięki temu, że trzymał w głowie ten pomnik na samym początku. Tymczasem nadeszli z Antiochii i z Ikonium Żydzi i namówili tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że umarł. To było w Listrze. Kiedy go jednak uczniowie obstąpili, wstał, wszedł do miasta, nazajutrz zaś odszedł z Barnabą do Derbe. No i co robił w Derbe? Oczywiście dalej zwiastował Słowo Boże. Czyli nie zastanawiał się nad tym, o Panie Boże, są problemy. Czy to na pewno jest Twoja wola? Czy to na pewno jest Twoja wola, żebym ja chodził po tych wszystkich poganach i to mówił? Nie. nie miał wątpliwości, bo miał pomniki historyczne. A jeżeli nie masz tych pomników, to możesz ciągle się zastanawiać w chwili ucisku. Tak? I Paweł często, moi drodzy, wspominał ten pomnik. I zawsze, kiedy go pytano, dlaczego to robi, czy kiedy był oskarżany o to, że namawia Żydów do innej drogi i kiedy był przesłuchiwany, to zawsze odwoływał się do tego zdarzenia, które było na początku. Kiedy był przesłuchiwany przez Żydów, kiedy przez Festusem, przed różnymi ludźmi, to zawsze się odwoływał i przytaczał ten fragment, bo to był jego pomnik, potwierdzenie tego, że on wykonuje wolę Bożą. Wykonuje wolę Bożą. I Paweł co pisze? Tak, wtedy, kiedy był przesłuchiwany przez Żydów. A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mi wielka światłość z nieba. I upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? A gdy zaniewidziałem od blasku owej światłości, prowadzony za rękę przez tych, którzy ze mną byli, przyszedłem do Damaszku. Więc moi drodzy, Pan Bóg przez to, że Paweł przestał widzieć, czy Pan Bóg chciał go udręczyć? Nie. Pan Bóg chciał mu postawić pewien pomnik, pewien znak na całe życie, że on jest z nim, panuje nad wszystkim, tak? I Pan Bóg na samym początku drogi postawił mu pomnik, do którego on się cały czas później odwoływał. Że w chwili ucisku, w chwili, kiedy też był odrzucony przez Żydów, wtedy, kiedy był przesłuchiwany przez pogan, powoływał się na ten znak. I moi drodzy, natomiast jeżeli nie masz pomników, nie gromadzisz ich, bo Pan Bóg zawsze na początku drogi widzimy, że daje ci te pomniki, tak jak u Gedeona na przykład, tak? Daje mu pomniki z tą runem Gedeona. Tak, tu widzimy u Mojżesza, daje mu pewne znaki, pomniki, które powinien cały czas mieć. Czy Zachariasz, kiedy też za nie mówił, czy wielu w historii Pan Bóg daje na początku drogi takie swoje znaki, które ty powinieneś gromadzić w umyśle. A jeżeli nie gromadzisz, to co się dzieje? No popatrzmy, co było z Żydami na pustyni. No Żydzi, zawsze kiedy pojawił się problem, to mieli pytanie, czy rzeczywiście mamy iść? Lepiej zawróćmy. Nie pamiętali całej historii wyzwolenia z Egiptu. I wtedy byli miotani lada wiatrem. Tak? Ciągle mieli problem. Zawracamy. Nie ma wody, zawracamy. Nie ma chleba, zawracamy. Nie ma mięsa, zawracamy. Dlaczego? Bo nie pamiętali tego, co Bóg czynił w ich życiu. I mamy tu przykład na samym końcu ich drogi. Znaczy może nie na samym końcu ich drogi, ale na samym końcu ich urągania. Wtedy wzburzył się cały lud i podniósł swój głos. I płakał lud tej nocy. Zobaczcie, dlaczego oni płakali? Dlatego, że mieli wątpliwości, czy mają iść dalej. Stoją na środku pustyni i mają wątpliwości, czy to jest wola Boża, czy mają iść dalej. I tak często jest z chrześcijanami w czasie wykonywania woli Bożej, że w momencie, kiedy występują problemy i koncentrują się na tych problemach, płaczą, bo nie wiedzą, co dalej. Nie wiedzą, czy mają iść. I płakał lud tej nocy. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i mówił cały lud do nich: obyśmy już pomarli w Egipcie albo na tej pustyni, obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza, aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? To jest taka pokusa cielesności. Jeżeli się koncentrujemy na sobie i na okolicznościach, a nie na Bogu, to mówimy, lepiej zawrócić, będę miał pokój. Ale czy to jest wola Boża? Jeżeli kryterium tego, czy coś jest wolą Bożą, jest święty spokój, to mówię, to nie jest dobre kryterium. I mówili jeden do drugiego, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Tak? Więc moi drodzy, jeżeli nie gromadzisz tych pomników, kiedy Bóg działa i cię powołuje, to wówczas, kiedy następuje ucisk, jesteś narażony na to, co Żydzi na pustyni. I powiem, że ja miałem też takie zdarzenie, kiedy wystąpił pewien problem historycznie rzecz biorąc. I stąd to kazanie też. I tak mówię, Panie Boże, czy to jest Twoja wola? Przecież są problemy. A wtedy tak zrozumiałem, moi drodzy. Jesteś podobny do tych Żydów na pustyni, bo ciągle mnie pytasz. Ja mówię, Panie Boże, nie chcę być do nich podobny. Chcę gromadzić świadectwa Twojej działalności w moim życiu. Nie chcę być do nich podobny. Tak? Chcę być silny w Panu. I zauważcie, Pan Bóg nas kocha i wiele rzeczy rozumie. Dlatego jak Gedeon prosił, Panie Boże, a może by tak, żebyś potwierdził to, że mnie powołujesz. I Pan Bóg spełnił jego wolę. Ale może by, Panie Boże, jeszcze tak, żebyś potwierdził, że mnie powołujesz. I Pan Bóg spełnił jego wolę. Pan Bóg potwierdzał na początku drogi. Ale jak już idziesz, to ciągle nie zadawaj sobie pytania, czy to jest zgodne z wolą Bożą. A szczególnie wtedy, kiedy Pan Bóg daje ci znaki. Bo powiedzmy, Pan Bóg nas kocha, ale wiecie co? Denerwują Go pewne rzeczy. Jak ciągle chcemy zawrócić i ciągle pytamy, czy jest to Jego wola. I wtedy, kiedy Żydzi chcieli już zawrócić, Pan Bóg co mówi? Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, jak długo znieważać będzie mnie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? Czyli zauważcie, że Pan Bóg tu mówi tak, ja ci daję znaki, a ty masz je gromadzić w umyśle albo w jakiś inny sposób. Ja zapisuję sobie w komputerze, moi drodzy, wszystkie znaki, jakie Pan Bóg mi uczynił, wszystkie zbiegi okoliczności. Jak mam już wątpliwości, to ja wiem, zaglądam sobie w ten komputer i sobie patrzę. Nie? Dlaczego? Żebym nie był miotany lada wiatrem. Tak? I tutaj zauważcie, Pan Bóg mówi, dałem wam znaki, że jest to moja wola. Czyli Pan Bóg daje nam wszystkim znaki, że to jest Jego wola. Ale niektórzy nie gromadzą tych znaków i koncentrują się cały czas tylko na okoliczności. I wtedy są przytłoczeni i chcą zawracać. I to jest problem Żydów na pustyni. Pan Bóg daje im znaki, ale nie gromadzą tego w pamięci, w kulturze. I wtedy jesteś miotany lada wiatrem. Przychodzi problem. Tak? Czyli jest tu jakby polecenie. Gromadź znaki Pana w twoim życiu, a będziesz mocny. Jak Paweł, który się ciągle odwoływał do tego zdarzenia, które miał w historii swojego życia. Będziesz mocny, nie będziesz miotany lada wiatrem. Czyli odpowiedzieliśmy sobie na jedno pytanie. Dlaczego jedni idą jak burza, a inni zawracają? Właśnie dlatego, że jedni mają historię działania Pana w swoim życiu. A inni, nie mając tej historii, koncentrując się na okolicznościach i na samym sobie, chcą powrócić. Więc moi drodzy, bo nasza psychika jest taka, że koncentrujemy się w czasie teraźniejszym, co nas w tym momencie dotyczy. Ale jeżeli chcesz być silny, to musisz widzieć swoją historię. I moi drodzy, zauważcie, że wszyscy budują pomniki, tak? Jak na tym slajdzie jest napisane, jak chcemy upamiętnić na przykład wybuch powstania, to jest, jak chcemy upamiętnić rok 80, to budują pomniki. Niedawna historia, tak można powiedzieć, No, co prawda to już minęło trochę lat. Ale ludzie budują cały czas pomniki. Po co? Żeby nie zapomnieć o pewnych wydarzeniach w ich życiu. I Pan Bóg też chce, żebyśmy gromadzili pomniki w swoim życiu Jego działania. I wtedy będziesz mocny. I Pan Bóg daje nam również pomniki w postaci różnych świąt, tak? Święto Paschy, wyjście. I Pan Bóg mówi, żebyście mieli to święto po wszystkie dni. Dlaczego? Bo musicie pamiętać o tym, że ja was wyprowadziłem. Bo nasza psychika jest taka, że szybko zapominamy. A święto cały czas przypomina. Pan Bóg postawił wielki pomnik, Pan Jezus postawił wielki pomnik, a mianowicie wieczerzę pańską. To jest wielki pomnik naszego wyzwolenia i tego, że On jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. To jest wielki pomnik ostatniej wieczerzy przed wyzwoleniem. Wieczerza, no, jest to wielki pomnik i wieczerza to jest wiele różnych aspektów. Czy szabat? Pan Bóg powiedział, przestrzegajcie szabatu. Dlaczego, moi drodzy? Bo szabat jest pomnikiem stworzenia przez Pana Boga świata. Tak? Pan Bóg stworzył i odpoczął. I masz przestrzegać szabatu, tak mieli powiedziane Żydzi, tak? Bo to było pamiątką stworzenia świata przez Pana Boga. Jeżeli nie przestrzegałeś szabatu, to znaczy, że nie uznawałeś, że Pan Bóg stworzył świat. Czy niedziela jest pamiątką zmartwychwstania? Ale też, ponieważ w chrześcijaństwie szabat został zastąpiony niedzielą, czyli niedziela też jest pamiątką stworzenia świata. Uznaje Pana Boga. Ale przede wszystkim jest pamiątką zmartwychwstania. Więc moi drodzy, podsumowując, stawiaj pomniki, abyś nie był miotany lada wiatrem jak Żydzi na pustyni. Nie bądź podobny do nich, kiedy ciągle chcieli zawracać. Ale trwaj w Panu poprzez to, że pamiętasz historycznie, jak On w twoim życiu działał. I Pan Bóg, moi drodzy, zawsze potwierdza wolę, jeżeli jesteś do czegoś powołany. Bądź raczej jak Paweł, który zawsze przytaczał pomnik swojego powołania. Zawsze Paweł przytaczał pomnik swojego działania. Po co są nam potrzebne pomniki Bożego działania? Abyś był mocny w Panu, siłą Jego potęgi. Pamiętaj te zdanie, które Pan Bóg powiedział do Mojżesza, że odwrócili się. Chwilę. Jak długo będą mnie znieważać? Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? Więc moi drodzy, wniosek z tego, twórzmy pomniki, aby nie być miotany lada wiatra. Może wstaniemy na koniec i się pomodlimy.